Dobry wieczór ponownie w audycji Cisza w Eterze. Po godzinie 23, w drugiej godzinie naszej audycji, w audycji, w której dzisiaj zajmujemy się tematem osób w spektrum autyzmu, osób neuroatypowych. 2 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Naszym dzisiejszym drugim gościem jest psycholożka Anita Wojtkiewicz, która na co dzień pracuje z osobami w spektrum i sama też jest osobą w spektrum, osobą neuroatypową. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od kwestii takich stricte terapeutycznych i takich dotyczących tym, czym zajmuje się pani zawodowo. Oczywiście o pani historię też wypytam, bo myślę, że to może być ciekawe, szczególnie dla naszych słuchaczy. Osoba, psycholog, który sam jest w spektrum i pracuje z osobami, które odbierają świat w podobny sposób. To na pewno jest ciekawe. Spokojnie do tego jeszcze przejdziemy, ale najpierw chciałabym się właśnie skupić na tej kwestii diagnozowania i pracy z osobami w spektrum autyzmu. I przy okazji też rozprawiając się z mitami, które jeszcze do tej pory pokutują w opinii społecznej, w opinii publicznej. Pierwsze pytanie. Zaczynając tak od początku, jak wygląda diagnozowanie spektrum autyzmu i kiedy najczęściej się ono odbywa?
Dobrze, to ja powiem z perspektywy diagnosty, który diagnozuje tylko i wyłącznie dorosłych, osoby pełnoletnie, nie zajmuje się dziećmi. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ no, to ta diagnostyka troszeczkę inaczej wygląda. Ale może opowiem w ogóle, bo to jest jedno z najczęstszych pytań, które otrzymuję od samych klientów. Czym jest diagnoza? Diagnoza spektrum jest to w ogóle dłuższy proces. Obejmuje wywiad z osobą zgłaszającą się do diagnozy oraz z kimś z rodziny. Skład zespołu diagnozującego nie może być mniej niż 2 osoby i przede wszystkim pamiętajmy, że musi być w tym lekarz psychiatry specjalizujący się w diagnostyce spektrum autyzmu. I tutaj też ważna uwaga. Każdy specjalista musi mieć doświadczenie w pracy z dorosłymi w spektrum, jeśli zajmuje się diagnostyką dorosłych, albo z dziećmi, jeśli zajmuje się diagnostyką dzieci. Te dwa obszary potrafią się znacząco różnić. No, w końcu każdy człowiek dorasta, uczy się, zmienia. A w autyzmie jeszcze jest ta różnica bardzo wyraźna. Ale o tym jeszcze powiem. Więc na pierwszym etapie prowadzi się wywiad pogłębiony i stosuje różne narzędzia, testy, głównie przesiewowe, ale nie tylko. W Polsce coraz częściej do diagnozy używa się ADOS-2. Jest to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. A takich spotkań diagnostycznych tego pierwszego etapu, i w tym pierwszym etapie może być psycholożka, pedagożka, pedagog, psycholog, specjalista, logopeda, czyli zespół może być też różnorodny sam sobie, ale tych spotkań powinno być tyle, żeby wyczerpać ten cały obszar i zbadać tą historię życia klienta. I u mnie mniej więcej to tak wygląda do 5 spotkań ze mną. Ja akurat pracuję w tym pierwszym etapie sama, ale czasami proszę o pomoc jakąś inną, znaną mi osobę, która diagnozuje psycholożkę tutaj. No i tutaj trzeba pamiętać, że też każde miejsce diagnostyczne ma swoje standardy, swoją procedurę i to wszystko oni tam też mogą inaczej postrzegać, więc też chciałabym podkreślić, że trochę opieram się o swoje doświadczenia diagnostyczne. Potem jest spotkanie z kimś z rodziny, chyba że wysłany jest wywiad w formie papierowej dla rodzica. To wtedy dostarcza się wypełniony wywiad ten z rodziną i ja rzeczywiście korzystam z tej formy, ponieważ w dorosłości te kontakty z rodziną bywają różne. I też czasami jest tak, że no, ten opór ze strony rodzica jest ogromny, więc ta forma papierowa pozwala trochę oswoić się z tym, zostać tym samym i też no, nie naraża na ten kontakt z psycholożką, która no, różnie może być postrzegana przez członków rodziny. I to jest ten pierwszy etap, kiedy ja zbieram te informacje od klienta i od jego rodziny. I na końcu już jest ten ostatni etap, najkrótszy, w którym jest spotkanie z lekarzem psychiatrii. Czyli tutaj są do 2 spotkań. No to w zależności od lekarza, ale też od tego, czy lekarz nie ma potrzeby jeszcze, nie wiem, dopytać, nie wiem, porozmawiać ze mną właśnie z tego pierwszego etapu. Na samym końcu dochodzi do wymiany informacji, bo to jest ścisła współpraca. To tworzymy taki mini zespół diagnostyczny. I jeśli obie strony uzgodnią stanowisko, to stanowisko zostaje przekazane klientowi. I na tym kończy się ta diagnostyka.
A kto opracowuje te narzędzia dotyczące narzędzia wykorzystywane w diagnozie, na przykład badania, które się wykorzystuje? Czy to są badania, które kiedyś już zostały jakiś czas temu opracowane przez naukowców, przez badaczy tematyki? Czy to są może narzędzia, które cały czas są udoskonalane, cały czas pojawiają się nowe i cały czas ten sposób diagnozy się zmienia? Jak to wygląda?
Na pewno ten proces diagnozy się zmienia, bo sama widzę, że nawet mój sposób diagnozowania się zmienia. Ja tutaj tworzę wywiad pogłębiony, ustrukturyzowany w oparciu o swoją wiedzę, w oparciu o swoje doświadczenia. Korzystam też z takich narzędzi zastanych i jest jednym z takich narzędzi jest IQ, taki test przesiewowy, który jest bardzo popularny, ale też bardzo nielubiany. Ze względu na to, że on jest bardzo popularny, ale też nielubiany, on jest fajnym wyjściem do rozmowy, o dyskusji, o tych różnicach, o tym, jak osoba myśli, o pewnych sformułowaniach, które rzeczywiście są niedoskonałe. Ja lubię ten test. Mimo że to nie chodzi o to, żeby uzyskać w nim maks punktów, to chodzi o to, żeby o nim porozmawiać. Jest też taki test RAT się nazywa, test przesiewowy, który bardzo lubię. On jest jeszcze do udoskonalenia, ale coraz bardziej specjaliści, lekarze korzystają z tego testu. Więc myślę, że jest jeszcze lepszy od IQ, tylko jest bardzo długi, więc on nie jest wyjściem do dyskusji, tylko takim przesiewem właśnie. Są różne testy i też powiem szczerze, że to zależy indywidualnie od klienta, bo najpierw prowadzam taką rozmowę wstępną, żeby zobaczyć, no, jaką historię ma ta osoba, z czym się mierzy i trochę tak dostosowuje te testy, żeby pokryć te obszary, które ona wymienia. Pamiętajmy, że dorosła osoba nie dość, że może mieć już różne swoje nawarstwione problemy wynikające z życia, ale też może mieć inne współwystępujące kwestie, na przykład to, co często u mnie się pojawia, to bardzo duża grupa moich klientów ma również ADHD. I zwykle, zanim przejdę do diagnostyki spektrum autyzmu, sprawdzam to ADHD. Jeśli jest przesłanka, to zaczynam od diagnozy ADHD, bo to bardzo zmienia obraz takiej osoby. Ta konfiguracja cech jest zupełnie inna. No i jeszcze jest to narzędzie diagnostyczne ADOS-2. Powiem szczerze, że zastanawiam się nad tym narzędziem, jeszcze go nie stosowałam. Powoli się przekonuję, żeby użyć, znaczy użyć. Może nie użyć, ale w kontekście, no na pewno chciałabym pójść na szkolenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, chociaż z tego, co wiem, dużo podobnych obszarów sprawdzamy, tylko tam jest ścisła metodologia, a no ja swoją metodologię zrobiłam trochę w podstawie własnej jakiejś wiedzy i świadomości. To chodzi o wiedzę, no czym więcej wiedzy, tym lepiej. Tak mi się wydaje. Szczególnie jeśli chodzi o autyzm. Autyzm, szczególnie w ostatnich 5 latach, ta wiedza mocno wystrzeliła. Jest tego naprawdę dużo. Badania coraz nowsze powstają. Ja w ogóle szkolę się na konsultanta w psychoterapii transkulturowej pozytywnej i sama to miejsce szkolenia LCPP, ono też coraz więcej jakby... No powoli będą tworzyć się tam badania również, czyli jakby powiedzmy, wiedza się tworzy, ciągle się tworzy. Oczywiście muszę też wiedzieć, jak było w przeszłości, bo przychodzą do mnie na przykład klienci, którzy mieli diagnozę 30 lat temu i muszę wiedzieć, jakie były wtedy standardy diagnostyczne. Szczególnie dużo ciekawych treści jest niestety za granicą wciąż, ale jest coraz więcej oczywiście w Polsce. Są super konferencje. Zaraz będzie konferencja w maju. Tony Atwood, bardzo dobry specjalista, jeśli chodzi szczególnie o taką kobiecą specyfikę autyzmu, przyjeżdża i cieszę się, że będę tam i będę tego wszystkiego słuchać, bo mam wrażenie, że życia mi nie starczy, żeby o autyzmie się edukować. I ciągle to robię i też obserwuję różne blogi zagraniczne, też są coraz więcej badaczy, którzy się specjalizują. No, współpracuję z psychiatrami, bo specyfika diagnozy wymaga ode mnie bycia w ciągłej współpracy z psychiatrami, więc też jest wymiana ciągłej wiedzy. Jeśli zajmujemy się autyzmem, to nie możemy stwierdzić, że okej, już wiem. Ta wiedza jest naprawdę w ciągłym rozwoju i ciągle też mam wrażenie, że przychodzi do mnie klient i rozwala trochę jakieś moje schematy i sobie myślę, Boże, ta osoba spełnia kryteria diagnostyczne, ale w jaki sposób? Więc osoby spektrum są naprawdę różne między sobą, neuroróżnorodne. I też pamiętajmy, że to nie jest tak, że diagnostyka autyzmu polega na tym, że jest ptaszki do zaznaczenia, ma autyzm, nie ma nie autyzm, tylko są pewne obszary diagnostyczne, w których są różne cechy. Tak, w takim sensie, że dobrze, może ta osoba świetnie utrzymuje kontakt wzrokowy, ale za to jakby często lubi przygotowywać się do rozmowy i tworzyć scenariusze i trochę się frustruje, jak ta rozmowa idzie inaczej. Ale nie wygląda oczywiście, bo świetnie utrzymuje kontakt wzrokowy. Czyli to nie chodzi o to, że jest jedna cecha, która eliminuje podejrzenie spektrum, co bywają takie sytuacje, o których słyszałam, że lekarz się pyta, no dobrze, to ja panią skieruję na diagnostykę, ale proszę mi powiedzieć, co oznacza ta metafora. Mnie to zastanawia bardzo, bo jeśli umiemy nauczyć języka obcego, to czemu nie możemy się na pamięć nauczyć metafory? W sensie to jest też jakaś wiedza, prawda? Rzeczywiście, jeśli spotkam nową metaforę, to może mieć trudno domyśleć się z kontekstu, o co chodzi, ale no, pewne metafory są tak już w kulturze zakorzenione, że ja po prostu wiem, nie muszę się zastanawiać. Inna sprawa, że jestem mistrzem przykręcania metafor, i to też bywa charakterystyczne dla osób spektrum, no bo dla mnie to nie jest istotne, czy zaglądać koniowi w zęby, czy w oczy. Ważne jest dla mnie to, co chcę przekazać. Więc, ale są osoby, które w ogóle interesują, pasjonują się właśnie metaforami, literaturą, bo wśród osób spektrum mamy też przecież pisarzy, chociażby słynna książka Cukry pani Kotas, czy odmieniec pani Fiedorczuk Natalii, prawda? To są osoby, które piszą i pięknie się posługują słowem. I jakby pamiętajmy, że osoby spektrum są różne. To jest przede wszystkim ode mnie. I oczywiście zapomniałam pytania.
Nie szkodzi, ale spokojnie. Ta odpowiedź jest tak wyczerpująca, że odpowiedź na pytanie była i było jeszcze więcej. I tutaj nasuwają mi się dwie rzeczy. Myślę, że powoli też dotknęła pani kwestii mitów, które pojawiają się, jeśli chodzi o autyzm, o spektrum autyzmu. Mitów, które powielamy nie tylko my, to znaczy mówię tutaj w imieniu osoby, która do czynienia z osobami ze spektrum na co dzień raczej nie ma, więc nie ma też rozbudowania wiedzy, ale też mity powielane przez samych lekarzy. Do tego jeszcze przejdziemy. Jedna rzecz, o którą wcześniej chciałabym jednak zapytać, a która też jest ciekawa. Bardzo mnie zastanawia to, jakie osoby do pani trafiają. Kto najczęściej przychodzi z prośbą o diagnozę?
Podam po prostu parę przykładów, które mi przychodzą najszybciej, co najłatwiej dostępne w mojej pamięci, więc bardzo dużo przychodzi kobiet, których na przykład syn, córka dostają diagnozę. I jest to na tyle zaskoczenie, że osoba dorosła zaczyna się interesować tematem, czytać i nagle odnajduje siebie. Czyli to jest jedna z takich pierwszych osób, które do mnie przychodziły, tak powiedzmy. Później i tutaj i też i Datymina, i wiele innych samorzeczników dużą rolę miały w tym. Przychodzą osoby, które no, dowiedziały się o tym z blogów, z Instagrama, czytały przy okazji, w ogóle przypadkiem i nagle stwierdzają, matko, to jest o mnie. I dla nich to jest tak ważna informacja, bo zawsze miały poczucie, to jest, często pada, coś było nie tak, byłam inna, ale nie wiedziałam, o co chodzi, że chcą po prostu dostać odpowiedzi na tą taki obszar w życiu, który nigdy tych odpowiedzi nie miał. Po prostu potrzebują się zrozumieć. I tu nie muszą wystąpić żadne trudności rozwojowe czy trudności funkcjonowania. To są osoby, które miewają swoje firmy, rodziny, dzieci, szczęśliwe małżeństwo, ale takie samo, takie wewnętrzne poczucie czegoś o sobie nie wiem. Gdzieś tam było i temat spektrum, który się pojawił w mediach, odkrył ten element w człowieku i ta osoba chce po prostu się dowiedzieć. Zdarza się też osoba, która no, ma problemy, w sensie takim, że związki się nie udawały, no trudno jest z tymi osobami jakoś się dogadać, pracy nie układa się, albo no, mają poczucie, że bardzo potrzebują ludzi, ale nie wiedzą, jak po nich sięgnąć. i wtedy przychodzi ta osoba z trudnościami. Tylko w takich sytuacjach też ta osoba ma wiele, wiele więcej. Zdarza się, że ma już lęk społeczny bardzo wysoki, też już własne zahamowania, jakieś traumy, mikrotraumy, które są związane z tym aspektem drugiego człowieka. Więc tutaj podchodzimy do sprawy tak no, na wielu poziomach, bo też ta osoba musi po prostu zacząć pracować nad swoimi wtórnymi trudnościami. Przychodzą też na przykład mężowie. Mówię celowo mężowie, bo zdarza mi się, że żona wysyła męża. I to są różne sytuacje, bo czasami przychodzi do mnie mąż, opowiada, ja widzę rzeczywiście, że tam jest taka specyfika charakterystyczna dla autyzmu, ale pytam, no dobrze, a czego pan potrzebuje? A ten mąż tak siedzi, mówi, ja w sumie nie wiem, bo żona coś ode mnie chce, ale mi jest dobrze, jestem szczęśliwy. No takie osoby nie zostają, no bo generalnie nie czują potrzeby ani dowiedzieć się czegoś o sobie, ani też nazywać to, że są trochę inne, bo mają wielką akceptację sobą i super, i mają prawo, nie muszą wszyscy się diagnozować. Ale zdarzają się, że oczywiście osoby, które zachęcone przez partnerkę, żonę, zostają. I nawet u mnie na dłużej. W sensie jakby mam poczucie, że zaczyna się wyrównywać liczba osób mężczyzn spektrum i kobiet spektrum, które przychodzą i na diagnozę i na takie wsparcie, taką pracę nad sobą, bo też się tym zajmuję. Zajmuję się właśnie pracą, wsparciem w obszarze właśnie funkcjonowania spektrum, ADHD, a też zrozumienie jakichś różnych obszarów, które są nietypowe, czyli też taką psychoedukacją. Myślę, że każdy, kto czuje, że temat go dotyczy, zaczyna przychodzić, że czasami tych powodów już nie ma jakichś konkretnych, po prostu to jest mój temat, sprawdźmy to. Mhm. I to też jest bardzo częste.
Co zapala taką lampkę w głowie osoby, która myśli, a może rzeczywiście ten temat mnie dotyczy?
Myślę, że samorzeczniczki bardzo. Samorzecznicy, samorzeczniczki, kiedy osoba nagle jakoś czuje, że maskuje się, że musi udawać, że nie czuje, że to naturalnie jej przychodzi ten funkcjonowanie społeczne i ktoś widzi to i mówi, o kurczę, ja mam tak samo, nie wiedziałam, że to jest jakieś inne, że to jest dotyczy autyzmu. Zdarza się, że osoba myśli, że wszyscy tak mają. Jedna klientka mnie spytała, ale jak to, że tak po nadwrażliwości na dźwięki to nie boli wszystkich głowa, w sensie nie wszyscy reagują tak samo na światło czy na dźwięki, czyli czasami to jest tak, że my nie wiemy, że jesteśmy inni, dopóki nie nazwie ktoś to, że to jest jakaś inność. Więc te osoby po prostu czują, że zostały opisane i nie wiedziały, że to ma nazwę. Czują, że zostały zrozumiane, a nie wiedziały, że to jest możliwe. I to jest bardzo częsta sytuacja, bo pamiętajmy, że człowiek potrzebuje zrozumienia siebie. Człowiek potrzebuje wiedzieć, czemu ma tak i dlaczego i co może z tym zrobić. No bo jeśli my się nie rozumiemy, no to dla organizmu jest bardzo zagrażające. No, trudno żyć w takim chaosie, prawda? Mhm. Albo trudno żyć w chaosie, w którym my mówimy, że jest bardzo jasno, a ktoś mówi, nie jest jasno. Bardzo dezorientujące. I też często takie podwójne wiązanie jest bardzo szkodliwe.
I tutaj jeszcze jedno pytanie przychodzi mi do głowy. No właśnie chciałabym jeszcze chociaż troszeczkę rozwinąć kwestię, o której pani wspomniała, czyli jak wygląda praca później z takimi osobami, które, jak to pani powiedziała, zostają na dłużej. W momencie, kiedy ktoś otrzymuje diagnozę i zastanawia się, co dalej? Nad czym można później pracować? Jak wygląda wsparcie dorosłych osób zdiagnozowanych pod kątem spektrum autyzmu?
Myślę, że najważniejsza praca jest właśnie po diagnozie, bo mimo wszystko ja próbuję w diagnozie tak jakby trochę nazywać pewne rzeczy, żeby tą narrację siebie już osoba zdobywała, żeby nie czuła, że nie wie nic o sobie. Bo ja miałam takie trochę wrażenie, bo na moim procesie diagnostycznym no nie miałam dużo informacji zwrotnych, to było takie bardzo jednostronne i ja wyszłam w strasznie dużym chaosie. Więc staram się, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla tej osoby. Ale później już dochodzimy do już takiego momentu, kiedy to już ma nazwę, tak? Już mamy oficjalną diagnozę, tak? F84.5, jest to jeszcze aktualnie zespół Aspergera, ale chociaż się zmienia spektrum autyzmu. I spotykam się wtedy z klientem i zaczynamy trochę dyskutować o tych cechach, które wynikają ze spektrum, a które wynikają może i z tendencji autystycznej, ale też z własnych uwarunkowań, czy to życiowych, czy to temperamentalnych, ale też wychowania. I zaczynamy poznawać siebie na różnych frontach, w różnych obszarach, a też uczyć, co jest do zmiany, a co jest do akceptacji, co jest naszą specyfiką rozwojową, jest dobre, jest zdrowe, jak można to wspierać i jak można to chronić, bo czasami ludzie, no różnie jest z tym zrozumieniem, ale też co możemy ewoluować, co możemy doskonalić, a może jakieś nowe strategie stworzyć, żeby nam było dobrze i ludziom wokół było dobrze. Bo to nie jest tak, że jak my jesteśmy w spektrum autyzmu, to teraz mamy wyjechać na bezumną wyspę, założyć osadę autystycznych ludzi, mimo że słyszałam takie fantazje od różnych osób. Nie, po prostu mamy jakąś wiedzę, narzędzia i poznając siebie możemy też poznać innych i zrozumieć, że może mamy inaczej, ale chcemy się porozumieć. Zaczynamy mieć język do tego. I wtedy właśnie zaczynamy budować mosty. I to jest też to, żebyśmy wszyscy osoby atypowe, typowe żyły ze sobą dobrze, no to musimy te mosty pobudować, a bez wiedzy nie wiemy skąd je budować, dlaczego budować i co jest okej, co jest nie okej, a co jest typowe, a co może warto nad tym popracować, bo wcale nie jest stałą cechą, tylko po prostu tak się wyuczyłam.
I ja tylko tutaj przypomnę, że o tym wszystkim mówi nasz dzisiejszy gość, psycholożka Anita Wojtkiewicz, która pracuje z osobami w spektrum i sama osobą neuroatypową jest. Na razie zrobimy tutaj przerwę w naszej rozmowie, odrobinę przerwy na muzykę, ale do rozmowy wrócimy za chwilę.